Słuchają Państwo Radia Maryja. Zapraszamy na rozmowy niedokończone. Kontynuacja rozmów niedokończonych z telewizji Trwami Radia Maryja z 18.15. Minął miesiąc. Bardzo serdecznie witamy ponownie pana profesora, doktora habilitowanego Jerzego Roberta Nowaka, który jest w naszym studio, w studio Radia Maryja w Toruniu. Panie profesorze, minął miesiąc. Ważne wydarzenia, ważne fakty, które pan wybrał i chce omówić, i też, jak pan profesor zaznaczył, w tamtej części będzie chciał w tej części mówić o rzeczach jeszcze nowych, innych niż wtedy poruszanych. Bardzo serdecznie witamy i zapraszamy.
Tak, witam gorąco w tej drugiej części. No niestety to jest trochę kwadratura koła, żeby poruszyć tą ogromną ilość tematów, która gromadzi się, i dlatego, no cóż, zachęcam jednak do oglądania i części telewizyjnej, w której występuje. No dzisiaj będzie powtórka jednak tylko o 1:15 w nocy. Kto nie oglądał, to trochę stracił, moim zdaniem. No i wysłuchania części radiowej. Nie będę teraz powtarzał, podkreślam, że najwięcej mówiłem w pierwszej części o sprawach gospodarczych, o tych nowych historiach ze Smoleńskiem, zamianą zwłok, o konferencji w Warszawie, która pokazała w bardzo wielkiej mierze argumenty tych osób, inżynierów, spechowców, specjalistów, którzy uważają, że katastrofa nie była sprawą przypadku. Mówiłem o kolejnych fatalnych wpadkach rządów PO. No niestety prawda jest taka, że Polska pod tymi rządami dogorywa, że to jest najgorszy rząd w historii Polski od 1989 roku, i nie wiem, ile zostanie z Polski przez najbliższe 3 lata do wyborów. Tu przy tym specjalnie chciałem zaakcentować, jak wielkie znaczenie musi być przyłożone do gruntownej pracy, do gruntownych działań dla przygotowania zwycięstwa sił patriotycznych. Bo na Węgrzech pracowano nad tym bardzo długo, bardzo systematycznie i doprowadzono do ogromnego, silnego sojuszu sił patriotycznych. Ja jestem też za stworzeniem prawdziwie wielkiego sojuszu sił patriotycznych. Ale powtórzę jedno, że jednak w tym miesiącu było bez porównania więcej pozytywów niż w poprzednich miesiącach. W poprzednich miesiącach widzieliśmy tylko, jak wszystko się sypie w gospodarce, w służbie zdrowia, w nauce, edukacji i tak dalej. Teraz można powiedzieć, że właściwie już w końcu września zaczęło się od tego wielkiego, wspaniałego akcentu pozytywnego, manifestacji kilkuset tysięcy Polaków w obronie telewizji Trwam 29 września. Potem tym wielkim plusem były konferencje PiS-u gospodarcze o bezrobociu, o służbie zdrowia, to numer 2 konferencja. Bardzo dobry pomysł z wysunięciem niezwiązanego dotąd z polityką premiera technicznego Glińskiego, tym wspominam. Z kolei i uważam, że ogromnie dobrze się stało, że wreszcie główna partia opozycyjna ruszyła do ataku w sprawach gospodarczych. I tutaj władze Tuska nie mają wiele argumentów. Kryzys się powiększa, usypianie narodu się skończyło. Teraz zaczęły się schody. Widać tą ogromną drożyznę. Pokazywałem przykłady też różnych fatalnych rzeczy w tej dziedzinie, z tym, że uważam, że powinno się dużo więcej jeszcze niż dotychczas mówić też o przywilejach władzy, tuczącej się kosztem przeważającej części obywateli, za to wspierającej się na zasadzie szwagier szwagra, Rzeczpospolita kolesiów, rodzin, i to zarówno jeśli chodzi o PSL czy PO. Z tych pozytywów warto wyliczyć też projekt Solidarnej Polski w sprawie skończenia z dopuszczaniem aborcji tylko na zasadzie podejrzeń, że będzie ktoś inwalidą, ciężko chorym i tak dalej. I tu cieszę się, że w tej sprawie doszło do porozumienia między Solidarną Polską a PiS-em, który poparł projekt Solidarnej Polski. Wywołało to ogromne zamieszanie w obozie rządzącym. Przypomnijmy jeszcze raz, że 40 posłów z PO poparło ten projekt, a 29 się wstrzymało. Gdy do tego dodajmy odpowiednie głosowanie posłów z PSL-u, no za pierwszym razem projekt tak godzący w dotychczasową politykę rządu Tuska przeszedł. Za drugim razem po pacyfikowaniu posłów przez Tuska wycofano się z tego. Ale generalnie to, co nastąpiło w ostatnich 5-6 tygodniach, począwszy od tej ogromnej manifestacji 29 września, poprzez gospodarcze konferencje PiS-u, które pokazały, jak wiele pokazały wszystkim chęć dyskusji o gospodarce, autentycznej dyskusji, a nie wmawiania sloganów o Zielonej Wyspie. To wszystko sprawiło, że przechyliła się szala w sondażach na rzecz PiS-u, który zaczął w ostatnich sondażach wyprzedzać PO. Kolejny pozytyw to sukces, wielki sukces Polaków na Litwie. Polacy w pierwszej lidze, jak komentowano w naszym dzienniku. Dążyliśmy do tego 20 lat, mówił lider litewskiej Polonii Waldemar Tomaszewski o wejściu polskiej partii do parlamentu. No to jest naprawdę coś bardzo znaczącego. I w małej mierze właśnie dzięki temu, że Polacy na Litwie, nie Polonia, Polacy na Litwie zyskali, mają dobrych liderów, świetnego lidera Waldemara Tomaszewskiego. I jeszcze jedna rzecz pozytywna, mam nadzieję, okaże się bardzo pozytywna, to, że wreszcie tak skompromitowany Lato został obalony i na jego miejsce przyszedł Boniek, który mówi o swych wielkich planach reformatorskich w Polskim Związku Piłki Nożnej. Mówiłem, że jest wiele tematów, które chciałem teraz podjąć, a jeszcze jedno tylko przypomnę. Dzięki ojcu Januszowi, który przyniósł swój świeży nabytek, wspaniałą książkę profesora Witolda Kierzuna o patologiach transformacji w Polsce, mogliśmy trochę wspomnieć o wspaniałym dorobku tego profesora, kiedyś dyrektora przez 10 lat programu ONZ w Afryce, specjalisty od management, który przeżywa dalszy, kolejny rozkwit twórczy w wieku 90 lat. Rocznik 1922 urodzenia, a w ciągu ostatniego roku opublikował dwie ogromnie ważne książki: Drogi bez droża polskiej gospodarki i Patologie transformacji w Polsce. No, książki te ukazały się co prawda o wiele za późno. Moim zdaniem jest to straszne spóźnienie, że dopiero w tyle lat po wprowadzeniu niszczącego dla Polski planu Sorosza, Zachsa, Balcerowicza ukazało się takie obnażenie słabości tych planów, prywatyzacji za bezcen, niszczenia polskiej gospodarki, polskiego przemysłu. Dlaczego tego nie zrobili wcześniej polscy ekonomiści? Dlaczego to zadanie zostało wykonane przez profesora, wielkiego naukowca, byłego żołnierza AK, zostało wykonane przez człowieka, który był z 25 lat na emigracji? Dlaczego nie zrobił tak dobrej książki nikt z polskich ekonomistów? No to jest też pytanie. No ja miałbym sporo pytań też do historyków, o tym potem powiem, dlaczego omijają pewne niewygodne tematy. No zaatakowanie planu Sorosza, Zachsa, Balcerowicza, jego konsekwencji wymagało bardzo wielkiej odwagi cywilnej. Profesor Kierzun tę odwagę miał. Ale teraz chciałbym przejść do tematu, który ogromnie skrótowo potraktowałem w pierwszej części, tematyka Węgier, bo akurat minęło 56 lat od powstania węgierskiego w 56 roku i właśnie mamy w tej chwili obchody tego powstania 23 października przypadły na okres, kiedy Węgry są pod ogromnym naciskiem gospodarczym, próbą zduszenia ich niezależności, ich manewrów w obronie własnej gospodarki i narodowych interesów. Nacisków na nieugiętego premiera Orbana, którego trzeba wspierać. Ja gratulowałem klubom Gazety Polskiej ich inwazji na Węgry w rocznicę święta węgierskiego 15 marca, rocznicę wojny w początku węgierskiego wystąpienia w wojnie niepodległościowej przeciwko Austrii z 1848 roku. Ale nie powinniśmy się ograniczać do tych wspaniałych wystąpień ze strony Polaków, którzy pojechali na Węgry i spotkali się z entuzjastycznym przyjęciem. Powinniśmy kontynuować wsparcie dla Węgier. Węgry są dzisiaj w awangardzie obrony interesów małych i średnich narodów przed dominacją wielkiego kapitału, banków i zamożniejszych państw Unii. I to trzeba widzieć. A robią rzeczy, na które u nas się dotąd nie odważono w Europie Środkowej. Począwszy od tego, że Viktor Orban opodatkował banki zagraniczne, opodatkował koncerny zagraniczne, opodatkował supermarkety. Dlaczego tego u nas wcześniej nie zrobiono, to już jest trudne do wyjaśnienia. Dokonał też takiego bardzo sprytnego i zręcznego manewru, kiedy w sprawach odpraw wiemy, ile kosztowało PiS, rządy PiS-u, kiedy usuwali, zmieniali prezesa Orlenu czy innej jakiejś takiej wielkiej instytucji. Trzeba było płacić z 1,5–2 miliony złotych odprawy. Na Węgrzech było tak samo. Jak z tego wybrnął Orban? Opodatkował odprawy na 99%. Zamiast 2 milionów forintów dostawał taki były prezes Unii 4 tysiące na rękę. I chwatit. No, jeden z przykładów. Najnowsza rzecz, którą Węgrzy wystąpili, a jeszcze nieznana w Polsce. Ja dostałem z kilka dni temu mail z Budapesztu informujący o tych węgierskich postanowieniach. To swoista wielka reforma ziemi. Otóż Orban postanowił w nowej ustawie, którą na Węgrzech zaakceptowano, która wywoła na pewno ogromny wrzask wśród dużej części decydentów Unii Europejskiej, że Węgrzy nie będą sprzedawać swojej ziemi nikomu z zagranicy. Co więcej, tam padło stwierdzenie Orbana. Nie sprzedamy ani jednego metra kwadratowego naszej ziemi ornej. No to jest patriotyzm, to jest obrona interesów. Poza tym Orban wypowiedział się przeciwko lekceważeniu rolnictwa. Tak częstemu wśród liberałów węgierskich, polskich, innych. I jako jeden ze składników tej reformy rolnej, naprawdę znaczącej reformy, w dobrym z tego słowa znaczeniu, uznał, że trzeba przeciwstawić się spekulacjom ziemią, tworzeniu wielkich latyfundiów ziemskich, tak jak u nas utworzono po PGR-ach, kosztem zwykłych, wybiedzonych pracowników PGR-ów. Stworzono takie latyfundia na północy i na zachodzie Polski. Otóż stwierdził, że ziemia powinna iść w ręce tych, którzy ją uprawiają. No to wszystko wywołuje oczywiście wściekłość u wielu decydentów z Unii. U obrońców banków zagranicznych, obrońców koncernów są te naciski na Węgry, naciskano na Węgry w związku z tym, że ograniczono kompetencje prezesa Narodowego Banku Węgierskiego, człowieka mianowanego na to stanowisko jeszcze za rządów postkomunistycznych. I trwały i trwają wielkie naciski gospodarcze na Węgrzech. Nawet pożyczkę Międzynarodowego Funduszu Walutowego na sumę 25 miliardów euro obstawiono takimi warunkami, których przyjęcie by poważnie uderzało w węgierskie interesy gospodarcze. I premier Orban odrzucił przyjęcie takiej pożyczki na takich warunkach. Powiedział: ne koldulung, ne kyring. Nie żebrzemy, nie prosimy nikogo. Właśnie mam tu pod ręką świetny wywiad z szefem węgierskiej dyplomacji, ministrem spraw zagranicznych Janoszem Martonim dla Rzeczpospolitej z 27-28 października. Powiedział on tam: nie powinniśmy rezygnować z ważnych dla nas wartości i przy tym zacytowano w rozmowie z nim słowa premiera Viktora Orbana z 23 października na wiecu w Budapeszcie. Nie zaakceptujemy zagranicznych rządów. Pytał redaktor Jarosław Giziński, prowadzący wywiad: do kogo były adresowane słowa premiera? Do międzynarodowych instytucji finansowych, do Unii Europejskiej? I na to odpowiedział minister Martoni: te słowa padły nie po raz pierwszy. Myślę, że jest w nich globalny przekaz. Niech międzynarodowy świat pieniądza nie próbuje sterować tym krajem. I tu jest właśnie istota protestu małych 10-milionowych Węgier, które konsekwentnie walczą przeciwko ograniczaniu swej suwerenności politycznej i gospodarczej przez wielkie banki, koncerny, globalistów. Przypomnę wielokrotnie powtarzane słowa Orbana: dla nas liczy się Budapeszt, liczą się Węgry, nie Moskwa, Bruksela czy Waszyngton. No ta postawa wywołuje oczywiście skrajne ataki na Węgrów ze strony różnych dominujących kół Europy Zachodniej, ale także i pani Hillary Clinton i na przykład Michnika z Polski, który dołączył się do gwałtownie atakujących Węgrzy. Ale Węgry trwają, bronią się i powinniśmy ich wspierać. Teraz, 23 października, doszło do wielkiej manifestacji w Budapeszcie, manifestacji poparcia dla rządu Orbana. Uczestniczyło w niej 400 tysięcy osób. 400 tysięcy na 10-milionowe Węgry, to jak 1 600 000 na Polskę. To pokazuje skalę mobilizacji społecznej, patriotycznej na Węgrzech. Bo po stronie przeciwników rządu Orbana zebrało się zaledwie kilka tysięcy osób. I tu złudne są nadzieje wyborczej. Warszawa może być w Budapeszcie. To właśnie numer z 25 października, że ciągle liczą, że na Węgrzech dojdzie do takiego kryzysu i takiego niezadowolenia, że uda się obalić rządy Orbana. Ja apeluję o tym większe wsparcie dla Węgier, o tak jak było na wiosnę tego roku. Niech widzą, że jest poparcie w Polsce, zresztą i w całym mnóstwie innych krajów Europy. Cieszę się, że 23 października mogłem występować z odczytem na w rocznicę powstania węgierskiego w Poznaniu. Akurat w Poznaniu, którego powstanie robotników Poznania w krwawy czwartek 28 czerwca było tą iskrą zapalną, która ożywiła Węgrów. Bo na Węgrzech wzmogła się bardzo mocno opozycja. Wtedy już 2 tygodnie po powstaniu w Poznaniu, w połowie lipca, obalono najkrwawszego dyktatora tej części Europy komunistycznej, Matiasza Rakosiego, Krwawego Macieja. A później przyszła kolejna iskra z Polski, zapalna, która doprowadziła do wybuchu powstania, zmiany październikowe w Polsce, dojście do władzy Gomułki, to się zaczęło u nas u SP Plenum chyba 18 października, a 23 października doszło do ogromnej manifestacji 300 tysięcy Madziarów w Budapeszcie, manifestacji wyrażającej solidarność z Polską i skandujących Lędziel, Orszak, Utot, Mutot, Keveshing, o Lędziel, Utot. Polska pokazuje drogę, idźmy za Polakami. I inne hasło, Figet, Lęszyk, Soboczak, Lędziel, Modzior, Boraczak. Wolność, niepodległość, przyjaźń polsko-węgierska. A potem zaczęła się epopeja powstania węgierskiego, bohaterskiego powstania stłumionego po długiej, zajadłej walce przez sowiecką interwencję, kilka tysięcy czołgów, potem były represje, powieszenie premiera powstańczego rządu Imre Nodzia. Ja byłem 18 czerwca 1989 roku na uroczystym pogrzebie po latach zrehabilitowanego premiera Węgier i tam właśnie był młody Viktor Orban, który jako młody polityk wtedy, jako pierwszy polityk w Europie Środkowej powiedział publicznie: ruski haza, Rosjanie do domu. Przypomnę, że w Gazecie Wyborczej jeszcze dwa lata później, w 91 roku, usprawiedliwiano, wręcz uzasadniano obecność wojsk sowieckich w ramach Układu Warszawskiego w Polsce. A warto tu przypomnieć, że młody Orban pisał magisterkę właśnie z historii polskiej opozycji solidarnościowej i przy różnych okazjach podkreśla, że dla niego Polska jest potencjalnie pierwszym narodowym sojusznikiem. Chciałbym ogromnie podziękować za wspaniałą organizację spotkania w Poznaniu, zorganizowanego przez posła PiSu Tadeusza Dziubę, profesora Stanisława Mikołajczaka, ZAKO Akademickiego Klubu imienia Leszka Kaczyńskiego, prezesa Gazety Polskiej Zenona Torza, bezpośredniej organizatorki Magdy Kodym. I cieszę się, że już ta inicjatywa wsparcia Węgrów ponownie, tak jak na wiosnę, przeszła do licznych innych klubów Gazety Polskiej. Zachęcam zresztą nie tylko te kluby, w tym razie mam mnóstwo zaproszeń i uważam, że Węgrzy powinni odczuć naszą solidarność. A jeszcze warto przypomnieć inną ciekawą rzecz, z którą warto naśladować, jeśli chodzi o Węgrów. Już naśladujemy z powodzeniem i sukcesem, jak dotąd, manifestacje. Manifestacje, które u nas zwiększają moją liczebność. Przecież manifestacja z 29 września miała przynajmniej 2-3 razy więcej uczestników niż manifestacja w kwietniu. Teraz miała z kilkaset tysięcy. Druga rzecz. Docenienie gospodarki. Przeniesienie platformy walki o zmiany przejściem na gospodarkę, na krytykę godzącej w interesy gospodarcze narodu polityki warstw rządzących. Tak robiono na Węgrzech i tak, widzę, zaczyna robić się teraz. Ale jest jedna rzecz jeszcze, którą mamy wiele do zrobienia w porównaniu z Węgrami. No, też jeśli chodzi o aktywność społeczną, przypomnę, że na Węgrzech dynamiczny premier Orban jeździł po całym kraju przez lata do małych, najmniejszych nawet miasteczek. Zakładał komitety obywatelskie złożone z wszystkich sił patriotycznych, nie tylko samej partii, głównej partii opozycyjnej Fidesz. Powstało ich aż 10 tysięcy komitetów na małe 10-milionowe Węgry. Ale jest jeszcze inna rzecz, którą warto przejąć od Węgrów. Te ogromne starania o odrodzenie węgierskiego patriotyzmu, o odrodzenie dumy narodowej, o walkę o konkretne interesy narodowe. Nie ma niemal przemówienia Orbana, gdzie on o tym nie mówi. I mówi bardzo odważnie, ku zdenerwowaniu biurokratów z Brukseli, o tym, że Węgry się nie podporządkują żadnemu takiemu posunięciu, które będzie godziło sferę ich interesów. Zresztą konstytucja węgierska jest chyba najbardziej patriotyczna, chrześcijańska w całej Europie. Ale warto zwrócić uwagę na jeszcze jedną rzecz, to może będzie ważne w kontekście tego, co będę mówił w późniejszej części mojego wystąpienia. Węgrzy przez dziesięciolecia byli upokarzani. Tłumiono patriotyzm, niszczono świadomość narodową, wyrażano pogardę dla węgierskich uczuć narodowych. I teraz to się zmieniło. To przestało być bezkarne, tak jak jest dalej niestety w Polsce. I świadczy o tym najlepiej przykład z ostatniego roku, mniej więcej z lata. Bardzo wymowny przykład. Otóż jeden z najbardziej znanych pisarzy węgierskich, Ákos Kertész, akurat pisarz pochodzenia żydowskiego, ale wyraźnie niechętny do Orbana, gdy pojechał do Stanów Zjednoczonych, napisał paszkwil na Węgrów jako naród. No, oczywiście chodziło mu o uderzenie przyskiem w Orbana, ale że to taki naród potulny, pokorny. No, bzdura największa z możliwych. Węgrzy robili tyle powstań w swej historii, nie tylko to z 56 roku, ale i w XIX wieku. W XVIII wieku, gdy chociażby było powstanie Ferenca Rákosi, którego pamiętniki opublikowałem w Polsce. To było 8 lat trwające powstanie 1703-1711. Poprzednie powstania Tekelego, Boczkaja i tak dalej. I nazwać taki naród potulnym i pokornym. Więc ten paszkwil Kertésza wywołał powszechne oburzenie na Węgrzech. A ponieważ pan Kertész był laureatem Nagrody Państwowej, głównej nagrody państwowej, był obywatelem honorowym Budapesztu, no to zaczęły się reakcje. Najpierw Rada Miejska Budapesztu pozbawiła go tytułu honorowego obywatela Budapesztu. Potem trwały coraz ostrzejsze ataki, aż biedny Kertész musiał opuścić kraj i przenieść się do Kanady. Co ważniejsze, Żydzi węgierscy zdystansowali się całkowicie od Kertésza, od jego wystąpienia, od tego paszkwilu. No i tu można zazdrościć takiej postawy akurat Żydów węgierskich, bo jak ja porównuję, jak się zachowuje na przykład Paweł Śpiewak jako dyrektor Żydowskiego Instytutu Historycznego, no to mam tu ogromne krytyczne opinie, czy niektórzy współpracownicy tego instytutu, jak pani Alina Cała i tak dalej, czy Dawid Warszawski z Gazety Wyborczej. Natomiast co było ciekawe, że bezpośrednio po tej sprawie Kertésza zaczęto przygotowanie na Węgrzech do stworzenia takiej ustawy, która by odbierała tytuły honorowe, odznaczenia, największe ordery, tytuły honorowe typu doktora honoris causa, obywatela honorowego, honorowe obywatelstwa tego czy innego miasta i tak dalej, nagrody państwowe. Potem, jak stwierdzono, że ten, który był beneficjentem nagrody czy odznaczenia, popełnił po przyznaniu mu tej nagrody lub odznaczenia czyn niegodny. Jakże chciałbym, żeby u nas wprowadzono podobne rozwiązanie w momencie, gdy dojdzie do zwycięstwa sił patriotycznych. I tu już widzę oczyma wyobraźni, jak tracą niektóre niegodne osoby tytuły kawalerów Orderu Orła Białego. Każdy ma na pewno tu swoje typy w tej sprawie, bo jest co odbierać, bo nastąpiła inflacja tych orderów, także i część z tych osób na pewno na to nie zasługuje. Ale przy okazji, co zobaczyłem na przyjęciu w ambasadzie węgierskiej, aż roiło się jeszcze od ludzi ze starej nomenklatury, widać nie wszystko jeszcze przeczyszczono przy tych zaproszeniach, i podchodzi do mnie stary komunistyczny dziennikarz, nie będę wymieniał teraz nazwiska, że przy okazji, no i z dumą akcentuje, że oto postkomuniści, czyli socjaliści, tak się nazywają obecnie na Węgrzech, uzyskali tytuł burmistrza w Szoproniu, nie za wielkie miasto i tak dalej. No, przypomnę, że 400 tysięcy Madziarów akcentowało poparcie dla rządu Orbana, że komuniści węgierscy skompromitowali się zupełnie w czasie rządów Gyurcsányego, premiera, który przyznał się w najbliższym otoczeniu, ale kaseta z nagraniem tego przyznania przeszła gdzie indziej. Kłamaliśmy rano, wieczorem, kłamaliśmy dnie i miesiące. I to była taka sama polityka, tak samo zgubna jak ta, do której prowadzi teraz Platforma, tak katastrofalna dla kraju. Ale jest też jedna nauka z Węgier, o której warto pamiętać. Otóż premier Orban, obecny premier Orban, już w 2006 roku rozbił miażdżąco w wyborach partię postkomunistyczną. Ale ona połączyła się z Platformą, z odpowiednikiem węgierskiej Platformy Obywatelskiej, Związkiem Wolnych Demokratów, zyskała niewielką przewagę kilku mandatów nad partią Orbana i rządziła dalej na zgubę Węgier aż 4 lata. I tu jest to ostrzeżenie dla nas, że nie wystarczy nam się cieszyć, że PiS wyprzedza PO. PiS musi wyprzedzić, nie tylko PiS. Chodzi o zjednoczony jakiś przyszły obóz patriotyczny, w którym wszyscy się znajdą, którzy myślą i czują po polsku, którzy chcą głębokiego przemonu, którzy chcą rozliczenia aferzystów, którzy chcą wydobycia prawdziwych sił witalnych narodu i podniesienia gospodarki Polski z drogi nad przepaścią. Więc żeby zwyciężyć, to nie wystarczy pokonać PO, trzeba pokonać też SLD, Ruch Palikota i PSL, bo ja trochę nie wierzę w porozumienie, w takie porozumienie z PSL, które zawsze doprowadzi do nierozliczania PSL-owskich afer. Ale do tego to trzeba ogromnej pracy dzień po dniu. Ciężkiej pracy, ale ogromnie ważnej. Bo albo będziemy prawdziwym narodem liczącym się w Europie, albo będziemy popychadłem, tak jak jesteśmy teraz. To widzimy na każdym kroku ze strony naszych obu sąsiadów. Także apeluję. Pamiętajmy, że można przegrać o 1-2% głosów i skutki tego dla narodu są fatalne. I wielka, bardzo znacząca rzecz w tym kontekście to jest, żebyśmy o wiele większym stopniu pobudzali polski patriotyzm, polską świadomość narodową. Tu ja widzę największe zaniedbania. Teraz wychodzi wreszcie w listopadzie już na pewno, bo skierowałem do ostatecznej korekty drugi tom mojej książki Żydzi przeciwko Żydom o policji żydowskiej, Judenratach, żydowskich kapo. To jest dwa razy grubsza książka niż pierwszy tom. Napracowałem się nad nią strasznie. No mówię, to i tak, bo skróty z ponad 700 książek wybrałem głównie autorów żydowskich, a wybrałem ponad 150 relacji i do książki dam wyłącznie zresztą relacje żydowskie, żeby nie było powiedziane, że jakaś polska stronniczość, a te relacje żydowskie obalają te fałsze, które ciągle rzuca się pod adresem Polaków, niegodne fałsze, które jakoś przyjmujemy bezbronni. Pierwszy wstępny rozdział mojej książki właśnie zapytuje, dlaczego Polacy są tak bezbronni, bo nie mogę zrozumieć. Już pół roku temu wyszedł pierwszy tom mojej książki Żydzi przeciwko Żydom, gdzie pokazuje kawę na ławę, dosłownie ogromnie skrupulatnie, pokazuje w oparciu o żydowskie świadectwa, choćby na przykład Emanuela Ringelbluma, głównego kronikarza getta warszawskiego, że nie Polacy byli odpowiedzialni za współudział z Niemcami przy wyniszczaniu Żydów, ale policja żydowska wykonywała tę brudną robotę. Proszę zajrzeć do Emanuela Ringelbluma, on jest akurat po polsku, ale ja cytuję dziesiątki autorów żydowskich, których nie przetłumaczono na polski. Chaima Kaplana, Abrahama Lewina, Bernarda Goldsteina, parę z tych książek to właściwie arcydzieła literatury Holokaustu. Zresztą bardzo ciepłe w niektórych miejscach wobec Polaków. Ileż jest takich fragmentów na przykład w książce Chaima Kaplana, czy książce Bernarda Lewina, Bernarda Goldsteina, czy w książce Abrahama Lewina. Ale książki te nie zostały przetłumaczone dla Polski. Dlatego... Dlaczego? Bo są niepoprawne politycznie, bo pokazują zbrodnie policji żydowskiej, zdradę własnych rodaków, zdradę przy tym z dużej części żydowskich elit, inteligencji. To, co tak demaskowała największa Żydówka XX wieku, socjolog Hanna Arendt w książce Eichmann w Jerozolimie. Obalam te fałsze, które są upowszechniane dalej z poparciem MSZ-u, książka Choices of Inferno, wybory piekieł, na której rozpowszechnianie książki pokazującej Polaków jako naród morderców, szmalcowników i szantażystów w większości tekstów jeszcze dopłacano z polskiego MSZ-u. Tu hańba dla ministra Sikorskiego. On po takiej sprawie powinno masowo przywódcy opozycji powinni żądać ustąpienia go ze stanowiska. Naród szabrowników. A ja pokazuję choćby z Abrahamem Lewinem, że szaber to wcale nie była polska specjalność. Od 45 tak. Było wielu szabrowników polskich na ziemiach odzyskanych, ale szaber powstał w getcie. Od słowo Abraham Lewin informuje od słowa szabrower, niemieckiego szabrować. I kto głównie szabrował? Policja żydowska w gettach szabrowała swoich rodaków. Wywoziła ich na śmierć, do zagłady, na Umschlagplatz, jak dalej. A potem do obozów, skierowani byli do obozów zagłady w Treblince, Auschwitz i tak dalej. A potem wchodziła do mieszkań i grabiła, co się dało, szabrowała. Albo ile osób w Polsce wie to, co ja przeczytałem, też z nieznanej w Polsce klasyka węgierskiej literatury Holokaustu, Izajasza Trunka, który Judenrat, kiedy on pisze w innej książce Łódź Getto, że policja żydowska dostała od Niemców 1,5 bochenka chleba, porcję kiełbasy i cukier za to, aby była tym gorliwsza w wyłapywaniu dzieci żydowskich na zagładę. Ile osób u nas wie, że wie, jak wielu Żydów padło ofiarą własnych rodaków? Ja cytuję historię żydowskich świadków, wyłącznie na przykład żydowskiego kapo Rudiego, który zabił kilka tysięcy Żydów. No za to został zlinczowany w 1945 roku, rozumiałe. Albo młodego kapo Bubiego, który stał się kochankiem homoseksualnym czołowego SS-mana w obozie w Majdanku i którego mianowanie na kapo zostało ukoronowane szczególnie haniebnym wyczynem, powieszeniem przez młodego kapo, 16-letniego przystojniaka, własnych rodziców, ojca i matkę, co wywołało pochwałę niemieckiego SS-mana, który powiedział, że on jest psychische Deutsch, psychicznie Niemcem. No takich rzeczy strasznych było bardzo wiele. Albo w Jedwabnem zginęło 250 Żydów, przypomnę. Ale do końca nie zostało wyjaśniane, kto naprawdę ich zabił, bo przerwano ekshumację. Jakże szkoda, że przerwano. Trzeba będzie jeszcze, mam nadzieję, że gdy siły patriotyczne zwyciężą, powróć się do tej ekshumacji. A dalej rzuca się oskarżenia na Polaków, choć na przykład w takiej ośmianie, według świadectw autorów żydowskich, między innymi Friedlandera i innych, zamordowano, policjanci żydowscy wspólnie z Litwinami zamordowali ponad 400 Żydów, własnych rodaków. Przypomnę, w Jedwabnem oskarża się ostatecznie Polaków o jakoby, że zamordowali 250 Żydów. A ja tam mam liczby, że inny Żyd Gewirt zabił koło 1000 Żydów jako kapo. Tych takich spraw strasznych jest wiele. Jak na tym tle? Dlaczego my jesteśmy bezbronni? Dlaczego nie wykorzystano mojej książki, która wyszła już pół roku temu, dla przeciwstawiania się kłamstwom rozsiewanym o Polakach? Choćby w tej książce sponsorowanej przez MSZ, dopłaconej przez MSZ. Ja z trudem zdobywam środki finansowe na moją książkę broniącą godności polskiej, broniącą prawdy, w oparciu o ogromną, niestety, ciężką, mrówczą pracę. Co to było przejrzeć, przeczytać ponad 700 książek? A tu dopłaca MSZ do książek antypolskich. A to, że prezydent Polski, pan Komorowski, pozwolił sobie rok temu powiedzieć w sposób oszczerczy wobec Polaków, że Polacy byli nie tylko ofiarami, ale bywali czasem sprawcami. Sprawcami, czyli katami. Na jakiej zasadzie? Czy mamy, cały naród miał odpowiadać za grupę, niewielką grupę wyrzutków z Jedwabnego, jeśli to oni zrobili, a nie Niemcy? Czy przeważająca część narodu polskiego, ogromna część narodu spisała się doskonale, zdała egzamin dojrzałości w czasie wojny i za to zapłacił cały naród tą wielką martyrologią, zniszczeniem tak wielkiej części naszego majątku narodowego, wymordowaniem tak wielkiej części inteligencji. I prezydent Polski pozwolił sobie na takie uogólnienie. Dlaczego nie było zdecydowanych, twardych reakcji, bardzo ostrych ze strony sił patriotycznych, przywódców partii? Ja pamiętam, że protestowało kilku publicystów, między innymi, o ile pamiętam, naczelny, uważam, że Lisicki, Wilcztajn. A dlaczego nie inni? Przecież w różnych krajach po takim wystąpieniu niegodnym prezydenta doszłoby do rozpoczęcia procesu impeachment, czyli odwoływania prezydenta z urzędu. Gdy w Niemczech w 1988 roku przewodniczący Bundestagu powiedział o winie Niemców jako narodu, a miał do tego dużo więcej praw, następnego dnia przestał być przewodniczący. Został odwołany z tej funkcji przez ogromną część parlamentu. Tak zachowują się w innych krajach. A u nas bezkarnie rzuca się pomówienia wobec Polaków. Dyrektor Żydowskiego Instytutu Historycznego, socjolog, nieznający się na historii, pan Śpiewak rzuca, że Polacy zamordowali 120 tysięcy Żydów. Przypomnę, że profesor Wolniewicz w znakomitym, udokumentowanym tekście w najwyższym czasu obalił tą oszczerczą bzdurę. Ale nic, dalej idzie to samo. W Gazecie Wyborczej parę miesięcy temu zacytowano i dano tekst amerykańskiego lewackiego profesora Snydera oskarżającego, że rzekomo Polacy zamordowali 100 tysięcy Żydów. Bez dokumentów, bez dowodów. A ja powołuję się wyłącznie na świadectwa żydowskie. Pokazuję mordy, pokazujące okrucieństwa. Ileż razy tam się powtarzają takie zdania jak Chaima Kaplana, że policja żydowska była okrutniejsza od Niemców czy Ukraińców. To samo pisze Ringelblum. To samo jest w książce Aleksandra Biebersteina, dyrektora Żydowskiego Szpitala Zakaźnego w Krakowie. Dlaczego nie sięga się do moich tekstów? Kładem jak na patelni dowody, argumenty właśnie autorów żydowskich. A my znosimy tego typu wybryki, oskarżenia. Ale aż doszło do tego, że ukazał się film niejakiego pana Pasikowskiego Pokłosie, o którym świetnie napisał Piotr Zychowicz w Rzeczpospolitej z 15 października. Gros trafia pod strzechy. Pokłosie Pasikowskiego ukazuje relacje polsko-żydowskie w krzywym zwierciadle. To, że państwo polskie samo funduje sobie czarny PR, jest niezrozumiałe. Akcja filmu zaczyna się od tego, to opisuje Zychowicz, że przybyw z Ameryki jego brat podejmują się szczytnej misji wykopania żydowskich płyt nagrobnych, którymi podczas okupacji Niemcy wybrukowali dziedziniec kościoła. Obaj panowie tworzą prowizoryczny żydowski cmentarz. Działanie to spotyka się ze skrajnie wrogą reakcją otoczenia. Sąsiedzi obu braci znieważają, podpalają ich zboże, mordują psa, malują na domu gwiazdę Dawida, wreszcie brutalnie ich biją. W spisek zamieszani są niemal wszyscy w miasteczku. Policja, straż pożarna, szef wypożyczalni kombajnów, a nawet jeden z księży. W miasteczku jest bowiem dwóch kapłanów, stary i młody. Pierwszy jest sympatyczny, rozsądny i nastawiony filosemicko. Możemy się domyśleć, że to czytelnik Tygodnika Powszechnego. Drugi jest arogancki, chciwy i podburza tłuszcze do nienawiści wobec Żydów. To oczywiście słuchacz Radia Maryja. Chyba schematyczność pokłosia jest najbardziej męcząca. Chyba nawet najwierniejszy wyznawca Gazety Wyborczej, gdy na ekranie po raz enty pojawi się tłum pijanych, prymitywnych Polaków, którzy z wykrzywionymi z nienawiści gębami brzeszczą bij Żyda, będzie się czuł znużony. I teraz bracia odkrywają w końcu, że to nie Niemcy w 1941 roku wymordowali miejscowych Żydów, tylko polscy sąsiedzi zapędzili grubo ponad 100 osób do chałupy i spalili Żydów. I teraz, gdy płonące Żydówki wyrzucały na zewnątrz niemowlęta, Polacy nabijali je na widły i ze śmiechem wrzucali z powrotem. Innych Żydów rżnęli piłą i odcinali im głowy. Towarzyszyły temu okrzyki, że to kara za zamordowanie Jezusa. Taki film pewno pójdzie na eksport, będzie nagradzany. W finale jeden z braci próbujących wyjaśnić zbrodnie na Żydach zostaje ukrzyżowany przez żądnych krwi polskich antysemitów na drzwiach stodoły. Przypominam, rzecz dzieje się w roku pańskim 2000. Dlaczego nikt nie powiedział Pasikowskiemu, że ta scena to nie tylko piramidalna bzdura, ale przede wszystkim straszliwy kicz? Pasikowski za prywatne pieniądze może sobie kręcić, co mu się żywnie podoba. Żyjemy w wolnym kraju. To, że państwo polskie buduje sobie, funduje sobie czarny PR, jest jeszcze trudne, jednak trudne do zrozumienia. Proszę Państwa, dla mnie jest to wszystko ogromnie niepokojące. A kto wydał te pieniądze? Instytut Sztuki Filmowej, na którego czele stoi nominantka pana ministra kultury postkomunisty Waldemara Dąbrowskiego. Przetrwała czasy PiSu, jakoś nikt jej nie odsunął, znów wielki błąd, bo my w ogóle jesteśmy załagodni i takie mamy teraz skutki. A równocześnie zapomina się o zagładzie polskiej elit. Nie można zapominać o zabitych, apelują na łamach Rzeczpospolitej, przypominając, że już tylko w 1939 roku, do końca tego roku, w masowych egzekucjach na ziemiach wcielonych do Rzeszy zamordowano ponad 40 tysięcy ludzi. Najwięcej w okręgu Gdańsk, Prusy Zachodnie, 10 tysięcy w tak zwanym kraju Warty. Niektórzy z nas się zastanawiają, dlaczego doszło do takiej sytuacji, że w Poznańskiem, które było centrum narodowej Polski, patriotycznych Polaków. Teraz kto rządzi? Platforma Obywatelska, SLD, przedtem też Unia Wolności. Bo wymordowano polskie elity patriotyczne. I u nas robi się tego typu rzeczy. Obelgi wobec Polaków są nagłaśniane. Nie ma odpowiedniego protestu, choć chociażby taki film, to powinna być lawina krytyk. Powinno się, tak jak no na szczęście zawczasu zareagowano na inny film robiony, kręcony w tym z pieniędzy Instytutu Sztuki Filmowej, który miał być paszkwilem na Westerplatte. No trochę zmodyfikowano scenariusz, który był wręcz karygodny. Ale przypomnę, że w innych krajach, na przykład w Niemczech, odżywa wybielanie historii Niemiec. W Rosji mit imperialnej Rosji znajduje coraz więcej poparcia. A równocześnie pomija się martyrologię polską, choć bardzo chętnie oskarża się Polaków w przeróżnych krajach. Nagłaśnia się kłamstwa Grossa. Właśnie czytam, że w Niemczech, gdzie istnieje w Berlinie wielki pomnik ku czci Żydów wymordowanych w Holokauście, wybudowano kolejny pomnik ofiar III Rzeszy. Na cześć Romów. Zginęło ich około 500 tysięcy. Kilku milionów Polaków nie uczczono w Niemczech. Nie ma żadnego pomnika ku czci Polaków. Teraz, jak się bronić przeciwko temu wszystkiemu? No ja między innymi nawołuję do od dawna do takiej sprawy. Szukajmy przyjaciół za granicą. Szukajmy przyjaciół wśród Żydów, Niemców, Rosjan. O wiele więcej ich nagłaśniajmy. Za mało ich znamy. Ileż razy przypominałem niektóre postaci żydowskich patriotów polskich i choćby Żydowski Związek Wojskowy, tą główną siłę konspiracji żydowskiej, która była przemilczana przez dziesięciolecia. Rolę Hemara, Tyrmanda, ad Niemców. Właśnie ucieszyło mnie bardzo, że teraz w Rzeczpospolitej ukazał się wspaniały tekst o księżnej Marii Krystynie Habsburg. Ród Habsburgów. Księżna, którą niszczyli naziści i komuniści. Dlatego, że ona podobnie jak ojciec opowiedziała się za polskością w czasie wojny. Na próżno gestapo próbowało zmusić jej ojca Habsburga do podpisania Volkslisty. Odmówił i trafił do jednoosobowej celi bez wyroku w cieszyńskim więzieniu. Himmler nazwał go osobistym więźniem. Kazał go katować i łamać psychicznie. Przez kilka miesięcy był bity podczas każdego przesłuchania. Tortury wywołały paraliż i utratę wzroku. Na polecenie Adolfa Hitlera został nieodebrany majątek w żywcu. A oni wytrwali przy polskości. Naziści grozili, że zaczną również ścigać ich dwóch synów z kolei, Marii Krystyny, Kazimierza, z rodziny Habsburgów, Kazimierza, przyrodniego brata Marii Krystyny, przepraszam, oraz Karola starszego od niej o rok. Nie udało się spełnić tę groźbę, bo jeden z nich, Karol, służył w dywizji generała Maczka, drugi Kazimierz walczył pod Narwikiem, a potem został sekretarzem polskiej misji w Gibraltarze. Warto tu wspomnieć o ogromnej sile przyciągania polskości. Ja już kiedyś w tej sprawie polemizowałem z jakimś Niemcem na sympozjum Europie Środkowej w Wiedniu, kiedy on powiedział, że dlatego nie ma teraz że tak są słabe związki kulturalne między Polakami, Austriakami czy Niemcami, bo Polacy prześladowali Volksdeutschów, którzy rzekomo byli takimi ambasadorami tych kontaktów. Ja powiedziałem niszczycielami polskości, tak? Ale za to powiedziałem, ale my się chlubimy tym, że w obronie Polski w 1939 roku walczył do końca na Helu admirał Unruk niemieckiego pochodzenia. Warszawy bronił Rommel, generał niemieckiego pochodzenia. Ostatniej bitwie polskiej wojny obronnej dowodził generał Kleberg pod Koc. Dodajmy generał Andersa, protestanta, też chyba niemieckiego pochodzenia. Nawet nie zdajemy sobie sprawy, ilu Niemców przyciągnął do Polaków ten polski żywioł, polski charakter, polski temperament. Przecież Lelewel, Lelelchow, na przykład Asnik chodzenia. Jest, co było ciekawe, że nawet synowie Niemców, germanizatorów, pisze o tym w książce, żeby Polska bardzo często stawali się polskimi patriotami. No bo mieli w domu pedantyczną rodzinę niemiecką, a tu wchodzili do szkoły, a tu się zaczynał. Młodość, spisek, awantura, konspiracja i to robiło wrażenie. I warto więc przypominać tych właśnie ludzi, którzy wybrali z różnych względów w różnych narodach związki propolskie, poparcie dla Polski. Bedermana, Karla Bedermana, który stracił stanowisko w Unii Europejskiej, bo bronił Polaków. Rosjan broniony, i to licznych Rosjan, począwszy od memoriału po różnych poetów rosyjskich broniących Polski. Inny temat, to, o którym wspominałem, to Kościół. Tu wspomnę skrótowo. Od pewnego czasu nasilają się próby wojny religijnej. Przede wszystkim ze strony ruchu Palikota, który chciał zdjąć krzyż w Sejmie. Plakaty, bezczelne plakaty z napisami nie zabijam, nie kradnę, nie wierzę. Różne działania Tuska, który wyraźnie flirtuje z przeciwnikami Pana Boga. I jak na to się reaguje? Czy w takiej sytuacji, kiedy atakuje się Kościół, nie powinno być prawdziwej jedności tego ogółu polskich wiernych, tej przeważającej większości narodu, wystąpień w obronie Kościoła? Powinno być. A czy jest? Czy zawsze jest? A jak wytłumaczyć zachowanie niestety nielicznych, ale fatalnie, niegodnie zachowujących się duchownych? Moim zdaniem, to jest moje osobiste zdanie, tacy ludzie powinni być jakoś ukarani przez Kościół, jeśli są duchownymi. No jak można wytłumaczyć na przykład to, co robił były redaktor naczelny Tygodnika Powszechnego, ksiądz Boniecki? Tu właśnie widzę z okazji procesu Nergala, satanisty, którego wybraniał ksiądz Boniecki, wielki artykuł w najnowszej Gazecie Wyborczej z 27-28 października na stronie trzeciej. Sąd Najwyższy nad Nergalem i podtytuł: czy można zniszczyć Biblię, wykrzyczeć, że Kościół to zbrodnicza sekta i nie przewidzieć, że obrazi się czyjeś uczucia religijne? Rozstrzygnie Sąd Najwyższy. No chyba dla nas wszystkich jest to pytanie bezprzedmiotowe. Pan Nergal nazwał Biblię w 2007 roku kłamliwą księgą, Kościół zbrodniczą sektą. Wśród klubowej publiczności rozrzucił kartki wyrwane z Biblii i jego bronił były naczelny Tygodnika Powszechnego, ksiądz Boniecki. I dziwnego, że spotkał się z ostrą reprymendą ze strony biskupa Meringa. Ale czy to wystarcza? Jak widać, nie podziałało, bo teraz sobie widzę w tej Gazecie Wyborczej zdjęcie księdza Bonieckiego obok Nergala, obaj rozradowani. Ksiądz, który brata się z wrogiem Kościoła, który nazwał Kościół zbrodniczą sektą, który niszczył Biblię, a jak określić to, co spotkałem znów w Gazecie Wyborczej? No niestety muszę czytać to pismo. Niestety ktoś musi to robić, choć naprawdę jest to ogromnie przykre, ileż tam ataków znalazłem przeciwko polskości, ale także przeciw Kościołowi. Chociażby ze strony pani Katarzyny Wiśniewskiej, wyspecjalizowanej nie tylko w atakach na Kościół katolicki w Polsce, na Radio Maryja, ale na przykład na papieża Benedykta XVI. Już chyba z 20 ataków popełniła ta pani. Jeden z moich bardzo, bardzo dla mnie bliskich hierarchów powiedział kiedyś: jak kobieta jest dobra, to bardzo dobra, ale jak zła, to bardzo zła. No to ostatni zwrot to można by odnieść do zbyt wielu pań, takich jak Labuda, Szczuka, Senyszyn, Środa i tak dalej. I Katarzyna Wiśniewska. Otóż ona wychwala, że więzi, lewicowej katolickiej więzi, były prowincjał dominikanów Maciej Zięba, no który jak wiadomo z powodu różnych zaszłości stracił większe wpływy, ale nie może tego znieść, udzielił więzi, pisze pani Wiśniewska, wywiadu mocnego, a dla trwających błogostanie niektórych hierarchów wręcz morderczego. Były prowincjał atakuje hierarchów we wręcz morderczy sposób, jak pisze pani Katarzyna Wiśniewska. Atakuje m.in. arcybiskupa Hozera za nawoływanie do modłów we wszystkich kościołach diecezji w związku ze skandalem wywołanym przez wokół koncertu Madonny w dniu wybuchu Powstania Warszawskiego. Według Dominikana Zięby szałem samobójczym jest angażowanie się episkopatu w walkę o miejsce na multipleksie dla niszowej telewizji. Na niszowej telewizji Trwam. Z poparciem dla niej manifestowały tak ogromne tłumy. Teraz w Warszawie, ale i w ponad 100 miejscowościach w kraju. Dla niszowej telewizji mizernej formie i narodowo-katolickiej w treści. No, czemu ta rzekomo mizerna w formie telewizja jest tak popularna, tak wiele znaczy dla bardzo dużej części ludzi. Ale jest też zarzut narodowa katolicka. To narodowo-katolickość to ma być potępiana, jest potępiana przez księdza. Przecież narodowo-katolicki był ksiądz Piotr Skarga, którego jubileusz obchodzimy. Słynny PR. Stanisław Konarski, który zaczął odrodzenie narodu, Staszic, Kołłątaj, wszystko to byli narodowi katolicy. Ksiądz Brzuska, ksiądz Skorupka, prymas tysiąclecia Stefan kardynał Wyszyński. Jakiż on był narodowo-katolicki. Jak on atakował opluskwianie narodu polskiego, czy fałszywe oskarżenia o antyżydowskość. A Jan Paweł II z jego patriotyzmem też był narodowo-katolicki. Patrzę ze smutkiem na to, że się toleruje takich niegodnych duchownych, że oni są nagłaśniani wtedy, mimo że atakują czołowych polskich hierarchów, mimo że łamią to, co było ogromną siłą Polski, co miało takie znaczenie dla Polski. To, że Kościół szedł z narodem przez setki lat. To, że właśnie Hans Frank, generał gubernator niemiecki, wściekał się na tą łączność narodu z Kościołem i mówił, że kiedy wszystko już upadło, to dla Polaków pozostawała ostatnia ostoja w tej ich świętej w Częstochowie, Matce Boskiej Częstochowskiej. Patrzę na to wszystko jako na coś ogromnie nienormalnego, do czego doszliśmy, chociaż powoli to jest przezwyciężane. To, że episkopa tak zdecydowanie wystąpił w obronie telewizji Trwam, to, że ma poparcie i Radio Maria, to, że mają poparcie wielkiego papieża Benedykta XVI, podobnie jak Jana Pawła II, to jest to bardzo znaczące, ale niemniej nienormalne jest zachowanie tych niektórych duchownych, którzy wykorzystują forum godzące w Kościół do atakowania, do dołączania swoich 3 groszy do tego ataku. No i ze smutkiem, goryczą przypominam, jak mnie atakowali niektórzy duchowni typu księdza agenta Czajkowskiego. Cieszę się, że miałem poparcie wielu duchownych i wielu hierarchów i takiego wspaniałego naczelnego redaktora Niedzieli jak ksiądz Infuat Ireneusz Skubiś, u którego pisałem przez tak wiele lat. To, że mnie atakowano w tym tygodniku powszechnym redagowanym przez księdza Bonieckiego. A atakowano za to, że broniłem Kościoła, broniłem Polski. Czy to wszystko jest normalne? Kiedy wreszcie się to skończy? I jeszcze parę rzeczy. Ale a propos ataków. Bywają, ileż to razy atakowano mnie za rzekomy antysemityzm. A ostatnio, ale zdarzały się oczywiście ataki na mnie, na Radio Maria, jako na żydowskie, to już popełniał niejaki pan Bubel, ale ostatnio zdarzyło się to i panu Henrykowi Pająkowi, który miał swoje cenne książki, na przykład Strach być Polakiem, ale to, co ostatnio robi, między innymi ataki na obu papieży, książka w skrajny sposób atakująca Piłsudskiego, a pisał to nie żaden historyk, tylko polonista z zawodu. Ostatnio pan Pająk napisał o mnie i o wspaniałym historyku z Krakowa, wielkim patriocie Andrzeju Nowaku, że my jesteśmy starsi bracia. No, proszę, wielokrotnie więcej i w dziesiątkach publikacji więcej niż pan Pająk występowałem w obronie Polski, Polaków, świadomości narodowej. Pisałem o zagrożeniach dla Polski i polskości, antypolonizmie. A ten jegomość posunął się do ataku na mnie, na Andrzeja Nowaka. Dlaczego? No bo obaj nie idealizujemy Rosji w przeciwieństwie do niego, bo obaj mamy, bronimy Piłsudskiego. Podobnie jak Dmowskiego, ileż razy pisałem w obronie Dmowskiego, także w książce Żeby Polska, a na okładce najnowszej książki Andrzeja Nowaka jest właśnie postać Piłsudskiego. Ale na dodatek jeszcze sprzeciwiałem się wielokrotnie przedstawianiu przez Pająka powstań polskich jako rzekomo wywołanych przez masonów. No, niesamowita bzdura. Nie żadni masoni, tylko barbarzyństwo władcarskich prowokowało do wybuchu powstań. I trzeba to widzieć, a nie prawić jakieś banialuki ahistoryczne. A tym bardziej uogólniać w zemście za krytyki faktograficzne, bo zdarzało się na przykład panu Pająkowi, że pomylił kolejność carów, co dla historyka to już jest nieszczęście, że tam mówił, że Paweł I został zamordowany, jego syn Aleksander I też został zamordowany. O, taka malutka pomyłka. Został zamordowany, ale nie Aleksander I, a drugi, 60 lat później, że Aleksander I, no, dla historyka to jest zgroza, dla pana Pająka nie. Jeszcze jedną ostatnią sprawę, Romsey i Obama. Warto wspomnieć tutaj dla Polonii.
Rzadko się tak zdarza, panie profesorze, że tak wchodzimy daleko, bo już ponad godzinę, więc ja może, a może będzie pytanie od
naszego słuchacza. Może będzie pytanie, bo myślę, że warto, to znaczy, może jedno, ja uważam, że gdyby wszystko działało jak należy, to Polonia, przywódcy Polonii powinni przedstawić do obu kandydatów na prezydenta. Trzeba działać jak lobby, jak działają Żydzi, jak Latynosi, jak Ukraińcy, przedstawić postulaty. A z tych najważniejszych postulatów to poparć zapewnienie obrony Polski przez Stany jako sojusznika, pewność tego, a nie wycofywanie się, jak to robi Obama, i przyznanie wiz dla Polaków. I w ogóle liczenie się z Polakami, a nie ględzenie o polskich obozach koncentracyjnych, jak zdarzyło się to Obamie. Ale myślę, że to powróci.
Tak jest. Oczywiście naszym gościem jest pan profesor Jerzy Robert Nowak. Długa wypowiedź, ale spraw było bardzo ważnych i myślę, że z zaciekawaniem, żeśmy tu wszyscy słuchali, państwo także. Teraz okazja, by jeszcze porozmawiać z panem profesorem, by swoje uwagi i sugestie jeszcze dołączyć, ale również i zapytać, bo przecież temu służą rozmowy z naszym gościem. Telefony już są, ja przypomnę numer telefonów jeszcze dla tych, którzy może po raz pierwszy chcieliby do nas dołączyć. 655 23 55 dla Polski Północnej, dla Polski Południowej 655 23 56, dla zagranicy 655 23 655 23 66 i 655 23 33, kierunkowy do Torunia 56, do Polski 48, z USA i Kanady dołączamy 011. I już za moment nasze rozmowy, minął miesiąc. I rozmawiamy, odbieramy telefony, bardzo prosimy. Pierwszy telefon, słuchamy.
Nie będzie pochwalony Chrystus Maria, zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Serdecznie witam ojca Janusza i pana profesora, mówi Jerzy z Francji.
Witamy.
Może zwrócę się tak bezpośrednio do pana profesora. Otóż słuchając tak zagranicy, my Polacy mieszkający za granicą, ale i zapewne jest ta sama reakcja Polaków, autentycznych patriotów. kiedy spostrzegamy, że jednak w naszym kraju, w łonie naszego kraju są jego wrogowie. I to jest zastanawiające, że nie ma żadnej reakcji. Jeśli są gazety, przecież normalny kraj, i my byliśmy zawsze tak wychowani, że wszelkie dane historyczne, które bronią narodu, które mówią pięknie o naszym narodzie i bronią go przed innymi, prawda, wyczynami innych ościennych krajów, wrogów, to jednak jest pewna była solidarność. Tak byliśmy wychowani. A jednak w naszym kraju jest jakaś zuchwałość, którzy jawnie są wrogami narodu. Co mnie osobiście bardzo zaskakuje, to mianowicie to, że brak reakcji instytucji państwowych, przecież podważanie opinii, dobrej opinii naszego narodu, podważanie historii i jakiegoś zamętu, szerzenia zamętu i kpina z narodu, to przecież muszą być podjęte konsekwencje. To są ludzie, którzy jednak odważają się w sposób, no powiedziałbym, bezczelny, a nawet te ataki do kościoła, to jakaż to jest zuchwałość w kraju, który jest w większości katolickim, tak być zuchwały, to jest wyraźna potwarz i kpina z narodu, a właściwie to kpią oni z tych wszystkich, którzy nie reagują. Bo przecież żaden naród, który autentycznie ma pewien szacunek do samego siebie, do swojej historii, nie pozwoli na to. A u nas jednak się pozwala. I to zacznijmy od samej góry, która kompletnie nie reaguje. Jakżeż można dopuścić w mediach ludzi i bezkarnie to puścić, które normalnie podważają naszą tożsamość, nie tylko tożsamość, ale naszą dobre imię. Oczywiście, że są wrogowie zewnętrzni. Wrogowie zewnętrzni na ogół to są nacjonaliści, którzy po prostu chcą, myją się kimś, wycierają się kimś. Swój nacjonalizm, chcą siebie wybielić, siebie robią męczenników, prawda, to są nacjonaliści, bo normalny naród nie podważa drugiego narodu. Osobiście, oczywiście są pewne wyjątki i nikt nie generalizuje, że cały naród zaczyna zbeszczać, bo niestety nie ma takiego narodu, który jest zły, w nim są elementy złe i nigdy się nie mówi Polacy. To są nacjonaliści, którzy ważą się na takie uogólnienia, ale we własnym kraju, żeby to poszło bezkarnie, to jest niedopuszczalne. Żaden naród tego nie pozwala. I nasze władze na to też nie reagują. To, cóż to jest wolność? Czyli to jest wolność na usługi zła, poniżania narodu? To jest kompletna, zwyczajna anarchia, na którą nie wolno pozwolić na to. Dziwię się bardzo tego brakowi reakcji. A ci wrogowie, którzy zuchwali są, kpią z tych ludzi. Z takich Polaków, którzy kompletnie nie reagują. I dlatego tu się trzeba zastanowić. Tu nie wolno pozwolić na obrażanie własnego narodu, własnej historii, podważanie, wykrzywianie. I każdy normalny Polak, będący, prawda, i katolikiem, i patriotą, będzie bronił, będzie razem z tym, tak jak pan profesor, z tymi, którzy bronią własnego narodu, którzy pokazują w jego oczywiście. Mamy swoje błędy, ale to nie są błędy, które przeważają, które jednak broni honoru i prawda i dobrej opinii własnego narodu. Taka jest moja opinia i bardzo zastanawiająca, że nawet góra na to nie reaguje. Mamy przykład wyraźnej, kompletnej anarchii, w której nikt nie władze absolutnie, bo przecież to nie jest podważanie wolności, bo wolność to nie jest samowola. Nie można pozwolić, żeby wolność była na usługę zła i niszczyła dobro. To nie jest wolność, prawda? I dlatego nasze władze nawet nie reagują. Taka gazeta w innych krajach 5 minut by nie istniała, jeśli by ważyła się podważyć własny naród. Tak. To jest temat do refleksji dla naszych władz.
Panie Jerzy, dziękujemy bardzo. Szczęść Boże. Wszystkiego dobrego. Dziękujemy.
Ogromnie dziękuję za tą wypowiedź. Trafia mi do głębi serca. Wspaniała wypowiedź. Zresztą zawsze lubiłem wypowiedzi pana Jerzego z Francji, ale dzisiejsza mnie już szczególnie ujęła. Trafiła w to, co tak ogromnie przeżywam. Ja nie mogę znieść tego. Nie mogę znieść tego, że nawet w Toronto, w Kanadzie 3 tysiące Polaków zebrało się z 5 lat temu, aby protestować przeciwko antypolskiemu artykułowi w miejscowej gazecie Toronto Star, a w Polsce Nikt nie protestował przed Gazetą Wyborczą, przed Newsweekiem, Wprost, Przekrojem, kiedy szkalowano tam Polaków. I to jest jakaś polskość. Mówi pan, brak reakcji instytucji państwowej. No właśnie, jeśli walkę z historią toczyli kolejno, z historią narodową, pani minister edukacji Halt, a teraz minister edukacji Szumilas, to co my mamy? Brak reakcji instytucji państwowej. A jeśli prezydent Polski powiedział to, co powiedział Komorowski w zeszłym roku, obrażając naród. Jeśli premier Polski, pan Donald Tusk, przyjął nagrodę ku czci śmiertelnego wroga Polski, niemieckiego ministra spraw zagranicznych Waltera Rathenau, który doprowadził do zawarcia słynnego paktu w Rapallo z Rosją bolszewicką, godzącego w Polsce, zawierającego sojusz niemiecko-rosyjski przeciw Polsce, chciał podziału Polski między Rosją bolszewicką a Niemcami i polski premier w III RP przyjął nagrodę ku czci śmiertelnego wroga Polski. To równie dobrze mógłby przyjąć nagrodę ku czci Suworowa, Mołotowa i jeszcze całego mnóstwa innych takich gagatków Bismarka. No, gdzie my jesteśmy? Ale jeśli trzech przywódców największych partii polskich w Sejmie, poza oczywiście PiS-em Kaczyńskiego, jeden Tusk, który głosił już kiedyś, że polskość to nienormalność, drugi Leszek Miller, który kiedyś w wywiadzie dla lewicowego francuskiego czasopisma Libération stwierdził, że nie należy przesadzać z rolą Polski, Polska jest tylko wielką myszą, i trzeci Palikot, który powiedział parę miesięcy temu, że należy odrzucić polskość. No przecież to jest wszystko chore, straszliwie chore. No marzę, że jeśli będę miał siły, bo się wykuruje końca, że napiszę książkę zbierającą tylko najskrajniejsze przypadki, bo bym musiał wiele tomów wydać. Niszczenie polskości w Polsce dzisiaj. I dlatego apeluję, tak cieszę się z pana głosu. No proszę ewentualnie o przesłanie mailu, chciałbym maila do Radia Maryja, żebym miał kontakt z panem. Jak pan będzie w Polsce, to proszę o szukanie mnie. Zapraszają mnie do Paryża już od dawna, pani Ewa Kubasiewicz, nie, ale ciągle nie mogłem się udać. No chciałbym nawiązać kontakt, bo to bardzo pana słowa były tak dla mnie potrzebne, że tak reaguje po prostu polski patriota. Ja już nie mogę przeżywać tej obojętności, tego godzenia się na naszą bezbronność wobec znieważenia Polski i polskości.
I kolejny telefon. Panie profesorze, bardzo prosimy, Radio Maryja, słuchamy.
Dobry wieczór, witam ojca Janusza i pana profesora.
Witam.
Chciałbym zadać takie pytanie, mianowicie...
Jakie pana imię, jeśli można też?
Słyszałem.
Jakie pana imię? Może
A Janusz.
Pan Janusz też. Witamy.
Witam. Oglądałem taki film pani Agaty Tuszyńskiej o Wierze Grant. I tam Wiera Grant wypowiadała się, że Władysław Szpilman był także w policji żydowskiej. Poza tym sama Wiera Grant była też oskarżana przez Żydów, że kolaborowała z Niemcami. Co pan profesor na ten temat wie? To jest jedno moje pytanie. A drugie pytanie, swego czasu podpisywałem taką petycję do Baracka Obamy o zajęcie się sprawą smoleńską, to znaczy zbadanie tej sprawy. Czy w swoich poszukiwaniach, czy w przeglądaniu prasy natknął się pan na jakieś odzewy na ten temat? Dziękuję, przechodzę na...
Dziękujemy, panie Januszu, pozdrawiamy.
No w tym drugim przypadku to niestety nie, ale ja muszę powiedzieć, że teraz nie byłem zbyt dokładny w ostatnich miesiącach. Po prostu trochę jednak choroba mnie przeszkadzała w pracach. Natomiast co do pierwszej rzeczy, to... I ja mam nadzieję, że to był błąd ze strony pani Wiery Gran, bardzo sympatycznej postaci, wybitnej piosenkarki, że była po prostu w bardzo złych stosunkach ze Szpilmanem i to jest w książce Wiery Gran o nim jest takie ostre oskarżenie. Boję się, że przemogły te uprzedzenia osobiste, tak jak z kolei ona sama padła ofiarą obrzydliwych oskarżeń, w których uczestniczył między innymi Marek Edelman. I po latach właśnie w książce Tuszyńskiej czytamy, jak się wycofywał z tego rakiem, no ale zrobił jej ogromną krzywdę w 45 roku, haniebną krzywdę. No cóż, pani Gran padła ofiarą, niepotrzebnie niestety też napisała te słowa o Szpilmanie. Szpilmanie, który w swej książce Pianista bardzo ostro piętnuje żydowskich policjantów, mówiąc, też pisząc, że bywali okrutniejsi od Niemców. A w pierwszej części mojej książki, tej Żydzi przeciwko Żydom, już piszę o niesłuszności tych oskarżeń, o haniebnej kłamstwach wręcz Edelmana wobec Wiery Gran, która bardzo ciężko zapłaciła za donosy niektórych ludzi.
I rozmawiamy, kolejny telefon. Bardzo prosimy, Radio Maria. O, ktoś czekał. Proszę bardzo, słuchamy. Proszę bardzo, jest pan na antenie. Kto i skąd?
Przemysław z Poznania.
Panie Przemku, prosimy bardzo.
Chciałem, panie profesorze, że po raz pierwszy próbowałem niejednokrotnie dodzwonić się, kiedy pan prowadzi akurat audycję. Chciałem może na trochę bardziej przyziemne tematy. To, co pan powiedział o Poznaniu. Nie miałem okazji być na spotkaniu z panem, ale prawdą jest to, że elity wielkopolskie nasze zostały wymordowane. Rządzą w Poznaniu, no ci ludzie, którzy rządzą. To jest tragedia wręcz. Mówi pan, że ruszy trzeba Polska, ruszyć Poznań. To jest bardzo ciężka praca. Mam nadzieję, że przy takich ludziach jak pan, profesor, którzy nam dają siłę, mówią o pewnych rzeczach, damy radę, żeby ruszyć Poznań, że w końcu ten Poznań okazał się polski, a nie platformerski. Dziękuję bardzo, szczęść Boże.
Dziękujemy, panie Przemku.
Dziękuję bardzo. No ja muszę powiedzieć, że teraz przy pracy nad moją historią, żeby Polska nad trzecim tomem i przy innych okazjach, zauważyłem, że Poznań, Wielkopolska są nieraz traktowani w innych regionach Polski, traktowane po macoszemu. I nie chodzi tylko o niedocenianie roli powstania wielkopolskiego, naprawdę udanego, świetnego powstania. Ale na przykład no tych przyczyn, dla których teraz elity, pseudoelity tak zachowują się w Poznaniu, jak zachowują. Dlaczego w Poznaniu, który słynął z tak wspaniałych osiągnięć gospodarczych i Wielkopolska, było tyle afer w ostatnich dziesięcioleciach? Ale na przykład poza tym wyniszczeniu inteligencji poznańskiej, poznańskich elit, wielkopolskich elit przez Niemców, to było jeszcze coś innego. Kara za Poznań w 56 roku. My tutaj, gdzie indziej, w innych regionach, w dawnej kongresówce czy Galicji, nie zdajemy sobie sprawy z rozmiarów represji wobec poznaniaków po 56 roku. Ja dopiero niedawno, ja historyk, dowiedziałem się dopiero z rok temu, że to kilkanaście lat przynajmniej trwały represje wobec różnych rodzin zamieszanych w bunt, powstanie poznańskich robotników, bo trzeba to nazywać powstanie. A tak na marginesie muszę powiedzieć, że w trzecim tomie Żeby Polska, który będzie poświęcony przede wszystkim poznańskiemu i Galicji w XIX wieku, ja obalam pewne schematy. Na przykład przedstawianie, że poznańskie to byli tylko organicznicy, praca pozytywna i tak dalej. W ogóle obalam ten podział na powstańców i organiczników. Na przykład wspaniały generał Dezderek Łapowski na zmianę. To walczył bohatersko obok Napoleona, to gospodarował na roli, przyswajając najciekawsze doświadczenia rolne z Anglii, to znów planował uczestniczenie w powstaniu w 1848 roku. Właściwie wszyscy wybitniejsi poznaniacy to byli ci organicznicy, byli więzieni też, jak Marcinkowski, jak ksiądz Szamarzewski i tak dalej. Liebelt na zmianę. tu powstaniec, tu organicznik, ale dalej. Mało kto wie w Polsce, że w 1806 roku, wojska Napoleona wkroczyły na tereny, na ziemię polskie, generał Dybicki, generał Dąbrowski, generał Wybicki pojawili się, to poznańskie dużo bardziej zmobilizowało się do walki dla przywrócenia polskości niż na terenach zaboru rosyjskiego. Jakże w powstaniu listopadowym dużo więcej poznajaków chciało uczestniczyć, choć Chłopicki zabronił uczestnictwa w skrajny sposób. No, uczestniczył Dezdery Chłapowski. W spisku mierosławskiego brał udział 500 osób. A na przykład w powstanie styczniowe miało dużo więcej pomocy z poznańskiego, mimo ograniczeń, prześladowań policji pruskiej, niż z dużo swobodniej żyjącej Galicji. A mówi się, że niektórzy mówią o poznaniakach, że są skąpcy. No proszę, a tu taka ofiarność. Dlatego ja jestem za obalaniem pewnych mitów i takim czarno-białym schemacie, tu powstańcy, tam organicznicy, raz walczył, raz pracował na roli, to działał w przemyśle, budował polskość, także myślę, jeszcze jedno, co mnie obruszyło, w historii Kościoła katolickiego w Polsce, piękne, białe wydanie w Krakowie, ja byłem wręcz oburzony, gdy czytałem tą historię w pewnym miejscu, bo o zasługach Kościoła dla narodu, dla patriotyzmu w zaborze rosyjskim jest i to szeroko. W zaborze Galicji jest, ale nie wymienia się najważniejszych postaci duchownych, arcybiskupa Leona Przyłódzkiego, na przykład tak zasłużonego dla polskości w Poznaniu, czy innych duchownych prześladowanych. No jak można? To także mówię, poznaniacy, walczcie o wasze prawa i będziecie mieli wsparcie ze strony niektórych z innych regionów, którzy są naprawdę oburzeni na to zniekształcanie wkładu poznańskiego do polskiej historii.
I mamy telefon kolejny. Bardzo prosimy, Radio Maria.
Pan Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze witamy. Kto jest z nami?
Proszę. Konrad z Rybułtów.
Panie Konradzie, słuchamy pana, tylko bardzo proszę przyciszyć radio i troszkę głośniej mówić, dobrze? Do słuchawki. Mm-hmm.
Dzwonię po raz pierwszy do radia. Cieszę się niezmiernie, że udało mi się połączyć. Pozdrawiam na wstępie wszystkich słuchaczy. Dzwonię jako dzień z Rydułtów i bardzo się cieszę, że od kilku miesięcy mam taką możliwość, którą sam sobie, można powiedzieć, umożliwiłem, słuchania Radia Maria, bo wcześniej jednak szłem za tym utartym szlakiem, można by powiedzieć, schematem, jakim się w głowie kreował na temat tego bardzo, bardzo dobrego medium. Cieszy mnie bardzo fakt, że są takie audycje jak ta, które pokazują prawdę o naszej historii, pięknej historii naszego kochanego kraju. Cieszy mnie, że są tacy ludzie, tacy autorzy, takie publikacje, książki i bardzo jestem za to wdzięczny. To chciałem powiedzieć odnośnie tematu. Premier Viktor Orban na Węgrzech, tak jak profesor powiedział, bardzo dużo pracy wykonał, kilka lat jeździł, rozmawiał z ludźmi. I dzięki temu to się to tam dokonało. Ja bym dodał do tego jeszcze bardzo ważny aspekt, myślę, na tym poziomie moim najważniejszy, to była ta krucjata w granicach za ojczyznę i ta bardzo duża modlitwa, która moim zdaniem zaważyła tą szalę i w naszym kraju też jest to bardzo potrzebne. Nawet moim zdaniem dużo potrzebniejsze niż może nie powiem, że niż marsze, niż angażowanie się, bo jedno z drugim jest ze sobą powiązane i żeby ten grunt był podatny, żeby Bóg i Jezus Chrystus zmieniał nasze serce na lepsze, na bardziej podatne, na prawych ludzi, na światłych ludzi, na to, co mają nam do powiedzenia i jakie wartości do przekazania, to musimy to naprawdę bardzo mocno przemodlić. Jeszcze raz serca dziękuję wszystkim słuchaczom, przede wszystkim księdzu prowadzącemu i profesorowi za tą audycję z Panem Bogiem.
Panem Bogiem dziękujemy, panie Konradzie. Pozdrawiamy.
Dziękuję bardzo właśnie za przypomnienie. Krucjata różańcowa, w której wziął udział 2 miliony Węgrów. Ale w ogóle, no ja o szeregu sprawach tak nie wspomniałem. To nie tylko jest tak, że konstytucja Węgier jest najbardziej patriotyczna, chrześcijańska, myślę, w całej Europie, ale jedno trzeba podkreślić, jednoznaczne poparcie kościołów katolickiego i protestanckiego, różnych odmian, tam kalwinizm, pewnie, dla Viktora Orbana. To, że prymas Węgier RD wyraził ogromne gratulacje dla Orbana po zwycięstwie. Nie jest to przypadkiem, bo kościół na Węgrzech dostał dużo większe ciosy niż kościół katolicki w Polsce z rąk komunistów. I tam w kościołach pamięta się o tym. Przecież u nich rozwiązano zakony. Konice posłano do obozów pracy przymusowej. Wysadzono wspaniałą kaplicę wykutą w górze Gelerta. Wiele Minczentiego katowano, torturowano kardynała Minczentiego, aby się przyznał. Ale na przykład jeszcze jedną rzecz tu powiem tu, bo to w związku z Orbanem warto zaznaczyć. Kiedyś dzięki mojemu przyjacielowi węgierskiemu Warszawy trafiłem na wspaniałą audycję w węgierskim internecie. To była półtora godzinna rozmowa trzech osób. Premiera, jeszcze nie premiera, znów on był kiedyś premierem, w 2006 roku, na krótko przed wyborami, przywódcy Fideszu Viktora Orbana z jednym z czołowych biskupów katolickich, Balarzem, i z kaznodzieją protestanckim. To była półtora godzinna, niezwykle wzruszająca rozmowa, którą chciałbym, żeby ktoś odbył w Polsce z polskich polityków chrześcijańskich. Otóż Orban tam niezwykle szczerze mówił to, co czuje, czym dla niego jest Kościół, czym dla niego jest wiara, czym dla niego jest historia Węgier, zakorzenienie w tej historii. Z kolei, co politycy chrześcijańscy powinni zrobić dla Kościoła, dla religii, a czego z kolei ci politycy oczekują od Kościołów. Było tak, tak niezwykle szczere, przejmujące, chwytające serce wyznanie wiary, że proszę sobie wyobrazić, ojcze Januszu, proszę wyobrazić sobie słuchaczki i słuchacze, po tej wystąpieniu Orbana, które puszczone zostało w internecie, a potem w telewizji, słuchało go parę milionów Węgrów, podobno w kilkuset miejscach zamówiono msze święte za duszę Viktora Orbana. I to najlepiej dowodzi jego skuteczności.
Za duszę.
Dzięki szczerości. Dzięki temu wielkiemu wewnętrznemu żarowi, który go przepala, jego serce.
I kolejny telefon odbieramy. Bardzo prosimy, Radio Maria. Proszę bardzo.
Maria?
Tak jest.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze. Witamy. Kto mówi, skąd?
Mówi Teresa z Małopolski.
Witamy.
Panie profesorze, chciałabym, żeby pan był łaskaw powiedzieć, co pan sądzi o tym, że no ja, tak jak pan właśnie mówi, mnie też to boli, że Polacy się nie interesują Polską. Czy to przypadkiem nie jest właśnie ta przyczyna, że tak jak pan powiedział, elity zostały wymordowane przez obydwu sąsiadów. Elity mam na myśli tych, którzy dotychczas, ale zawsze byli niejako byli patriotami i czuli się zobowiązani do obrony Polski, czy to orężnie, czy w sposób inny. I została ta część narodu, którą to nie interesowało. I to jest właśnie ta, według mnie, ta część, która nie głosuje, panie profesorze. Chodzi mi o to, że chciałabym powiedzieć o polskim profesorze psychiatrii Antonim Kępińskim, który podzielił Polaków, no oczywiście, że to jest podział dość sztuczny, bo przecież to są mieszane osobowości, ale że to są, że oni są, mają albo osobowość kmiecia pańszczyźnianego, albo szlachetki sejmikowego. No tak to się być okazuje. A szczególnie chodzi mi o to, że może tych sejmikujących nawet, jednak ubyło w czasie naszych ostatnich dziejów. Natomiast zostali ludzie z mentalnością właśnie chłopa pańszczyźnianego. A, czy ten pan będzie, czy tamten pan będzie, to mnie wszystko jedno, bo oni są tacy sami, bylebym ja, etc., etc. I mnie się wydaje, że tak szybko się naród nie obudzi, bo teraz jest inteligencja w dużej części, w większej części pochodząca właśnie spośród tych ludzi starych. A przecież genetyka ma znaczenie. I gdzie się wydaje, że to są właśnie ci ludzie, którzy nie głosują albo głosują zupełnie nie myśląc, czy nie mając sumienia na, to już jest inna sprawa, na tego, kogo głosują. Ale ja bym tu widziała jeszcze rolę Kościoła. Dlaczego do tej pory utrzymuje się w nieświadomości ludzi, katolików, jeśli chodzi o nauczanie o grzechu zaniedbania i grzechu cudzym, to są ciężkie grzechy. Grzechem zaniedbania to jest to, kiedy ojczyzna w potrzebie, a ty głosujesz na palikota, i który jest za aborcją, za eutanazją, za związkami homo. Tak samo PO, prawda? Niechby to katolicy w kościołach wiedzieli, że to jest grzech cudzy albo grzech zaniedbania, bo się nie idzie. Dlaczego o tym nikt nie mówi? Przecież to nie jest polityka, to jest sumienie każdego katolika i zapopieranie, tak jakby czytałam kiedyś w naszym dzienniku, na przykład aborcji czy związków homoseksualnych, grozi ekskomunika katolikowi. Dlaczego to nie jest wyraźnie katolikom powiedziane? To jest tak, jak książka, już nie pamiętam w tej chwili autora, gdzie pisze on, że diabeł chce, żeby uważano, że go nie ma. Tak samo tu, w nieświadomości, utrzymuje się większość katolików. Bóg zapłać.
Dziękujemy, panie Teresie. Tak. Proszę bardzo, panie profesorze.
No jest tu jeden ogromny problem, który pani zahacza w swojej wypowiedzi. To, że właściwie, że wytrzebiono polskie elity i że wyginęły miliony osób, które były wychowane zarówno przed powrotem Polski do niepodległości, przed wybiciem się na niepodległość w 18 roku, jak i w dobie II Rzeczpospolitej w myśl haseł Bóg, honor i ojczyzna. Oni ginęli jak kamienie rzucone na szaniec, a i mało, i rzecz znamienna, niektórzy z tych, co przeżyli, zachowują się z tym ogromnym poświęceniem i patriotyzmem, takim właśnie jak profesor Kierzun, o którym wspomnieliśmy. 90-latek, który widzi swą potrzebę ostrzegania, alarmowania narodu, walki o prawdę, protestowania przeciwko złu w gospodarce. W ciągu roku 90-latek wydał dwie ogromnie ważne, grubaśne książki. Jedna chyba 600 stron, druga 500. Profesor Iwo Cyprian Pogonowski, znany też z Radio Maryja. Cieszę się, że najpierw zawitał w moich audycjach. 95-latek, jeśli nie więcej, właśnie. No, Zofia Korbońska, która zparła na emigracji w Nowym Jorku, 95-latek. W tych osobach właśnie żyją w ogromnym stopniu te właśnie cnoty Polaków wychowywanych w patriotyzmie. Rola Kościoła, no ja tu przede wszystkim widzę powrót do Wyszyńskiego, powrót do przesłania wielkiego prymasa tysiąclecia, który tak mocno akcentował potrzebę patriotyzmu. Już wtedy, w latach 60. obolewał nad osłabianiem patriotyzmu wśród młodzieży. Między innymi w tym trzecim tomie, w kolejnym tomie, żeby Polska, chcę przedstawić też wkład wielkich polskich duchownych. Przecież myśmy w XX wieku mieli ogromną ilość wspaniałych postaci patriotycznych, takich jak arcybiskup Teodorowicz, jak biskup Adamski, jak biskup Bandurski, jak ojciec Kolbe, jak kardynał prymas Klont, jak kardynał Sapieha. Właśnie nieprzypadkowo planuję, że ostatni tekst w mojej książce, która zaczęła się od Konarskiego, księdza Piara Konarskiego, to będzie prymasa Klonda, 28 wrzesień 39 rok, nie zginęłaś Polską w Radio Watykańskim. Chodzi mi o to też, żeby Kościół o wiele większym stopniu włączał się w życie publiczne wbrew tym, którzy chcieliby go zepchnąć na bok, do kruchty, izolować, tak jak Palikot i jak wielu z Platformy. I cieszę się, że Episkopat Polski zaczął się mocniej angażować w te sprawy publiczne, choćby z tym jednoznacznym poparciem dla telewizji TVAM w momencie jej tak wielkiego zagrożenia, a zarazem zagrożenia dla wolności słowa i wolności mediów w Polsce.
I odbieramy kolejne telefony. Bardzo prosimy, Radio Maria.
Jezus Chrystus i Maria Zawsze Kiewica.
Teraz i zawsze. Kto i skąd do nas się dotelefonował?
Kłania się Krzysztof Kielc.
Witam, panie Krzysztofie. Bardzo proszę.
Chciałem pozdrowić pana... Nie będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Kiewica. Chciałbym pozdrowić pana profesora obecnego dzisiaj w studiu, jak i księdza prowadzącego audycję dzisiejszą. Panie profesorze, to jest bardzo bulwersujące.
Chyba w grudniu będę.
Halo?
Tak, proszę bardzo.
To jest bardzo bulwersujące, co pan mówił. Ja jednak chciałbym nawiązać do tego, co pan mówił w pierwszej części, o tych manifestacjach i w ogóle obudź się Polsko. Panie profesorze, no, to była naprawdę bardzo znamienna manifestacja. My musimy ich po prostu zalać tymi manifestacjami, tymi demonstracjami. Była Warszawa, teraz powinniśmy organizować się we Wrocławiu, skończyć we Wrocławiu, organizować się w Poznaniu, skończyć w Poznaniu, organizować się w Krakowie i tak po kolei, nawet równolegle, panie profesorze, w jednym tygodniu, żeby były nawet dwie manifestacje, żeby oni nas, żebyśmy ich zalali po prostu tymi manifestacjami, żeby oni nas zauważyli, że my reprezentujemy polskość, że my chcemy Polski wolnej i że my chcemy Polski sprawiedliwej i w ogóle. Po drugie, panie profesorze, po drugie, chciałbym nawiązać do tych debat, które były organizowane przez PiS. PiS bardzo dobrze zrobił, że zorganizował te debaty i uprzedził, co zaznaczam, uprzedził drugie expose Donalda Tuska. To było również znamienne to były również znamienne wydarzenia. Dlatego właśnie PiS-owi wskoczyło poparcie, dlatego że wyszedł do ludzi, można powiedzieć, z tymi konferencjami. Tylko jedno, co mogłaby Solidarna Polska w porozumieniu z PiS-em zrobić, to robić również takie debaty i konferencje równolegle do tego, co PiS. Na przykład PiS robił o zdrowiu, o bezrobociu, to Solidarna Polska powinna zrobić o rolnictwie, porozumieć się z PiS-em i zrobić o rolnictwie. A dlaczego zrobić o rolnictwie? Dlatego, że teraz jest najlepszy moment, debat o rolnictwie, żeby przejąć elektorat PSL-u, panie profesorze. Dzięki temu Solidarna Polska nie balansowałaby na krawędzi Solidarna Polska nawet, no czasami notuje 5% poparcie, ale skoczyłyby jej notowania. I to jest bardzo też również znamienny fakt, znamienne zło, dlatego że Solidarna Polska byłaby współkoalicjantem przyszłego rządu Jarosława Kaczyńskiego, bo sądzę, że do tego dojdzie, że Jarosław Kaczyński przejmie w końcu władzę, że wreszcie się naród obudzi, wreszcie naród zobaczy, co jest dobre, a co złe. Po trzecie, chciałem tutaj jeszcze powiedzieć na temat tego, że czasami jeżdżę autobusem, prawda? Ja to w ogóle spaceruję, prawda? Ale jeżdżę autobusem i słyszę takie właśnie ten rzeczy, że mówią o ten Rydzyk to, że ten Rydzyk tamto, że ten Rydzyk siamto, a co ojciec dyrektor zawinił? I tutaj o tej geotermii, wiesz, przepraszam panie profesorze, jest ten nawiązywanie, że ojciec Rydzyk to, że ojciec Rydzyk tamto. No jak to ojciec Rydzyk robi to we własnym interesie? Nie, ojciec Rydzyk robi to w interesie całej Polski. I niech to wreszcie nawet ci liberałowie, szanuję również ich poglądy, niech to wreszcie zauważą, że ojciec Rydzyk występuje w interesie Polski. Ja szanuję ich poglądy, niech oni szanują moje poglądy, niech oni szanują również ojca Rydzyka z tym, co robi, bo on robi to i działa w interesie Polski. I tyle chciałem powiedzieć. Dziękuję bardzo. Szczęść Boże.
Dziękujemy.
No właśnie, cieszę się, że nawiązał pan do tej pierwszej części telewizyjnej, bo ja też bardzo mocno eksponowałem znaczenie manifestacji. Jestem i ciągle zresztą nawoływałem już od paru lat za wzorem węgierskim, żebyśmy poszli na tą drogę. Druga rzecz, to też wzór węgierski. O wiele bardziej podnoszenie spraw bieżących, gospodarczych, protestu przeciwko przywileju władzy. Ja bardzo wysoko oceniam te konferencje zorganizowane przez PiS. Dobór przede wszystkim, naprawdę świetny, różnych rozmówców ze sfer ekonomicznych, a oczywiście dobrze byłoby, żeby była w tym współpraca i Solidarnej Polski. Na przykład Solidarna Polska, jeśli chodzi o program prorodzinny, ma wiele do zaoferowania, czy ostrzeżenia przed groźbą oszukania Polaków w ramach tak zwanej walki z ocieplaniem klimatu, bo tu chodzi o groźbę uderzenia w polski przemysł. A przede wszystkim jestem, jak to już niejednokrotnie podkreślałem, za jak najszerszym obozem patriotycznym i dlatego muszę powiedzieć, że zaniepokoiło mnie już wieści, że może dojść do kilku manifestacji, do podziału sił patriotycznych. Nie rywalizujmy ze sobą, twórzmy tu wspólne marsze, pokażmy siłę wszystkich myślących po polsku. Ja dlatego też w odniesieniu do przeszłości wyjątkowo nie lubię kłótni, czy większy był Piłsudski, czy Dmowski, jakichś ataków niesamowitych, zacietrzewień w takich sprawach. Ja tu zawsze przypominam zdania nieodżałowanego Jana Marii Stanisławskiego, który wyszydzał dyskusję na temat wyższości świąt Bożego Narodzenia nad świętami Wielkiej Nocy. Tego samego typu dyskusje to są dla mnie te, które mówią, że Piłsudski był do niczego, albo Dmowski był do niczego, a inny był wielkim. Obaj byli wielkimi Polakami. Nauczmy się szanować inność w tych samych Polakach, którzy dążą innymi drogami do umocnienia polskości. Tak jak na wywalczenie niepodległości złożyły się bardzo różne drogi polskie.
No właśnie, ale był to cud po 120 kilku latach niewoli. Przypomnijmy cud, ale to zarazem owoc tradycji patriotycznej w rodzinach polskich. Nie było państwa polskiego, a przetrwał naród. Już niedługo będziemy świętować kolejną rocznicę. 11 listopada też marsz się szykuje, ten patriotyczny w Warszawie. Myślę, że potrzebny.
Oby również był jednolity.
Tak,
ze jednolity strony patriotów.
Panie profesorze, powoli będziemy już niestety kończyć naszą audycję, bo no czas jeszcze pewnie by był, może po północy, ale wiemy, że pan ma ograniczone siły zdrowotne, pisze książkę kolejną, więc małe podsumowanie tego, co już żeśmy powiedzieli. I no, zapraszamy na kolejną
audycję. Dziękuję za tyle licznych głosów, bardzo za te głosy. Może przydałoby się jeszcze ich, że więcej, ale tym razem rzeczywiście chciałoby się, ale już żona moja z drżeniem.
Rozsądek mówi, żeby jednak kończyć. Żona, tak samo pozdrawiamy panią Marię, która bardzo się troszczy o pana. No bo rzeczywiście jest pan potrzebny Polsce, panie profesorze. I myślę, że bardzo wielu ludzi czeka też na pana publikacje i rozmowy i spotkania.
Dziękuję bardzo. Życzę wszystkim słuchaczkom i słuchaczom jak najwięcej powodzenia i sukcesów w bojach o lepszą Polskę.
Oczywiście. Dziękujemy bardzo. Drodzy Państwo, naszym gościem w audycji minął miesiąc był pan profesor, doktor habilitowany Jerzy Robert Nowak. I już niedługo czekamy na książkę pana profesora, prawda, w listopadzie. Może się ukaże.
Drugi tom, Żydzi przeciw Żydom.
Pierwszy tom już jest, no i szukamy go w różnych miejscach, no niestety w różnych też, na spotkaniach z panem najczęściej można pewnie.
No w księgarniach naszego dziennika, niektórych innych miejsc.
Drodzy Państwo, rozmawiamy dziś my i teraz już czas na wspólną modlitwę wieczorną, na zakończenie dnia, na kompletę. Zapraszam już za chwilę do tej modlitwy.